Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Dariusz Stola, jestem dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich i mam wielką przyjemność powitać naszego gościa i Państwa na tym wieczornym spotkaniu. Proszę się nie obawiać, ja nie będę długo mówił. Chcę tylko powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jak jestem szczęśliwy, że możemy mieć takiego gościa, że możemy gościć właśnie to spotkanie. I po drugie, podać tylko jeden powód, dla którego to spotkanie odbywa się właśnie tutaj. Powodów jest wiele, a chcę powiedzieć o jednym. Nie wiem, czy wszyscy z Państwa zwiedzali naszą wystawę stałą. Kto nie widział, to zapraszam. Kto widział, mógł przeoczyć, bo jest już to pod koniec wystawy. Jak się przejdzie prawie 1000 lat, to trudno zauważyć pewien eksponat z lat 80. Otóż po prostu ksiądz Boniecki występuje na naszej wystawie stałej. Nie jest to zdjęcie, nie jest eksponatem, natomiast na naszej wystawie stałej jest słynny artykuł profesora Błońskiego z Tygodnika Powszechnego, który rozpoczął pierwszą wielką debatę o historii stosunków polsko-żydowskich, o historii zagłady, od której bardzo wiele się zaczęło i powiem tak, u korzeni tej instytucji, w której teraz jesteśmy, jest właśnie ta debata i za to bardzo chciałem podziękować i jeszcze raz powiedzieć, jak bardzo się cieszę, że księdza u nas mamy. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, ja reprezentuję Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego i jesteśmy jednym z współorganizatorów tego spotkania. Naszymi partnerami wspaniałymi, niezastąpionymi jest Tygodnik Powszechny i tym razem wydawnictwo WAM. Natomiast niewątpliwie wielkim naszym partnerem jest Muzeum POLIN, które już drugi raz nasz gości i dlatego skorzystam z tego, że pan dyrektor jest między nami. Chciałam serdecznie podziękować i panu Janowi Woźniakowskiemu za takie serdeczne przyjmowanie nas. Dziękuję bardzo. Nie muszę przedstawiać naszych gości, ksiądz Adam Boniecki i Anna Bacławik-Orpik. Ksiądz będzie podpisywał książki, które Państwo nabyli. To podpisywanie będzie na dole, w holu na dole przy stoliku. Także proszę nie zostawać w sali, tylko przejść na dół i ustawić się w kolejce. Dziękuję. Życzę cudownego wieczoru.
Dziękuję bardzo. Joanna Rózga, Warszawski Klub Tygodnika Powszechnego. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszymy no, z tak licznej Państwa obecności, która mnie akurat nie dziwi ani trochę. Państwa gościem jest dzisiaj skromny zakonnik, Marianin, redaktor senior Tygodnika Powszechnego, ksiądz Adam Boniecki, wieloletni redaktor naczelny tego pisma, autor wielu publikacji, blaskomiotnych edytoriali i książek. I jedna z tych książek, to jest najnowsza, jest powodem, dla którego dzisiaj się spotkaliśmy. Jednym z powodów, książka zatytułowana Powroty z bezdroży, notatki na marginesach Biblii. Jest to zbiór medytacji na Wielki Post, owoc spotkań księdza z grupą przyjaciół, jest copiątkowe spotkania odbywające się na stegnach, o których ksiądz mówi, że zainspirowały go do zebrania tych tekstów w całość i wydania w formie książki. Zacznijmy zatem od tych marginesach Biblii, które znalazły się w tytule książki. To puste pozornie miejsce, jakim jest margines, miejsce, które okala tekst. Rozumiem jako kawałek takiej wolnej przestrzeni do rozważań i to właśnie ksiądz robi, rozważa tekst. Ja się zastanawiam, na ile taki pusty margines jest wyzwaniem, a może też jakimś niebezpieczeństwem, które wynika z interpretacji. Skąd pewność, skąd przekonanie, że ta interpretacja, którą proponujemy czytelnikom, słuchaczom, uczestnikom coniedzielnych spotkań na Eucharystii w Kościele, to jest interpretacja właściwa. Czy możemy mieć pewność, że sami nie jesteśmy na bezdrożach?
To pytanie jest mordercze. Właściwie zawsze byłem pewien, że jest właściwa i teraz się trochę muszę zastanowić, skąd. Jest w każdym razie, Ewangelia jest tekstem Po pierwsze, powstałem dawno. Powstałem w określonej kulturze, więc jest pewien naukowy klucz, można powiedzieć, coraz bardziej rozwijany, jak odczytywać teksty z tamtego czasu. Na przykład nie można odczytywać historii o narodzeniu Pana Jezusa jako reportażu. Reporter gdzieś tam siedział za skałą i fotografował anioły, które się pokazywały i śpiewały określone pieśni. Że interpretacja różnych tekstów ma swoją hermeneutykę, która została rozpoznana przez badaczy tej kultury. To jest jeden z takich punktów, na którym się należy oprzeć. Tu się należy dokształcać i to chyba każdy ksiądz robi, że czyta komentarze czy takie opracowania specjalistów, ekspertów, znawców tych języków i tych kultur. To jest jedno. Drugim takim źródłem, dużo trudniejszym w gruncie rzeczy, ale ważnym, to jest tradycyjna interpretacja, która gdzieś od tych czasów bliskich apostołom została przekazana przez różnych ojców Kościoła. Trzeba być ostrożnym. Ta interpretacja czasami okazuje się bardzo uzależniona czasami w detalach od kultury, obyczaju, mentalności epoki, w której się to zdarzyło. Na przykład to przykładem tego mogą być interpretacje różnych tekstów dotyczących kobiet w Ewangelii. Mamy taką ewolucję zrozumienia. Myślę, że Ewangelia ma to do siebie, Ewangelie, listy, że one ciągle są nie do końca odczytane, trzeba z coraz większą kompetencją odczytywać. Ale przyznam, że ja nie robię za każdym razem ani z tymi ludźmi, o których tu była mowa, takich studiów biblistyczno-hermeneutycznych, historycznych. W tym jest dużo takiej intuicji, jakiegoś przekonania, że to jest to, może to jest Duch Święty, a może tak jest, jak mawiał kardynał Kominek o biskupach. Mówił tak, że każdy ma swojego ptoka, nie? Na Śląsku ptoka, to znaczy trochę. Każdy ma swojego ptoka, a biskupi myślą, że to Duch Święty. No więc może każdy kaznodzieja ma swojego ptoka i też myśli, że to jest Duch Święty. Więc ta doza ryzyka istnieje. I to świetnie widzi u innych, słuchając cudzych kazań. Człowiek myśli, Boże, co z tej Ewangelii zrobił? To po prostu zgroza zupełnie i u siebie się tego nie widzi. Dlatego znaczy dobrze jest zawsze, bardzo cenne jest dla księdza, jeżeli ma takich życzliwych ludzi, przyjaciół, z którymi razem się o takich tekstach rozmawia. Ale pewności nie ma. No, pewnością, że to jest dobra ortodoksyjna interpretacja, powinno być imprimatur na pierwszej stronie, czyli zezwolenie druku przez władzę kościelną. Książki dotyczące religii pisane przez księdza powinny być zawsze poddawane cenzurze kościelnej. Żeby wiadomo, jak mówi ksiądz, no to znaczy to jest nauka kościelna, żeby jakiś sprzecznych z nauką kościelną. A tu widzę ze zgrozą, że nie ma tego imprimatur, więc ostrzegam państwa i wzywam do czujności. W moim zakonie powiedzieli, jak jezuici to wydają, to już oni się martwią o cenzurę. Może jezuici myśleli, że ja się sam martwię o cenzurę. Także możliwe, że się przemknęło przez tę sieć kontroli jakieś dziełko niebezpieczne duchowo, za co z góry się tu skruchą bije w piersi.
To co ten biedny, zwykły, szary zjadacz katolickiego chleba ma zrobić, skoro z jednej strony ma interpretację księdza Adama Bonieckiego, a z drugiej strony na przykład księdza Oko albo nie wiem, księdza Międlara? No można by zapewne szukać jeszcze czegoś pośrodku między tymi skrajnościami, ale gdzieś na końcu zostajemy z jakimś tekstem, który jest podawany z pozycji autorytetu i coś musimy z tym zrobić.
Uczniowie Chrystusa nigdy nie byli dzieleni na takich szarych jakichś przygłupów i uprzywilejowaną klasę. ci najbliżsi współpracownicy czasami wyjeżdżali z tak głupimi tekstami apostołowie, że nie powiem, że Pan Jezus załamywał ręce, ale cierpliwie musiał im od początku tłumaczyć. On im mówi o swojej męce, a oni się tam idą, zanim się kłócą, kto jest większy, nie? W Królestwie Niebieskim. Czy wzywają, żeby spuścił ogień na jakieś miasteczko, które nie przyjęło go. Po prostu nic nie rozumieli, już nie mówiąc o takich, którzy w chwilach próby się fatalnie zachowali. I to była elita Kościoła pierwsza. Więc nie dzielmy się na takich biednych szaraczków. Jest coś takiego, przynajmniej taka jest wiara Kościoła, że jest sensus fidei, takie poczucie wiary, rozeznanie, że każdy ochrzczony, jeżeli nie stawia temu przeszuk, jest przez Ducha Świętego inspirowany i jest coś takiego jak sumienie także w sferze rozeznania. I doświadczyłem tego, przygotowując ludzi do chrztu dorosłych, zdawał się kompletnie spoza świata chrześcijańskiej tradycji i obyczaju. I takie małżeństwo, pamiętam, ona była katoliczką tradycyjną polską, innej narodowości i takim no, niewierzącym człowiekiem. Prosił, żeby go przygotować do chrztu. I wynikało takie jakieś problemy, można powiedzieć, nawet teologiczno-prawne w dyskusji. I to on miał taką intuicję, jakie jest rozwiązanie tego. Nawet nie ta ochrzczona katoliczka. Więc Duch Święty działa przez wszystkich ludzi i wcale nie jest powiedziane, że ksiądz jest mądrzejszy od tego, jak on się nazywał, szary katolik, biedaczek jakiś tam.
Zwykły, nie, szary zjadacz katolickiego szarych chleba. Katolików,
nie dzielimy się na zwykłych szarych i nie wiem, i czerwonych, fioletowych i czarnych. Jesteśmy wszyscy braćmi i to jest ten Kościół rzeczywisty.
Mówiąc o zwykłych, szarych zjadaczach katolickiego chleba, miałam na myśli ludzi, którzy potrzebują drogowskazów, którzy nie polegają tylko na swojej intuicji, czytając Biblię, tylko idą również po to, żeby usłyszeć coś.
Tak, oczywiście, że jest potrzebny ktoś, kto trochę jakieś studia zrobił, trochę zna się na hermeneutyce, na interpretacji, czerpie z innych mądrych ludzi i się tym dzieli. To jest oczywiście przydatne, ale myślę, że można się spotkać z Panem Jezusem Chrystusem, czytając Ewangelię nawet bez tego przygotowania. Jestem tego pewien, że to jest siła Słowa Bożego, które, tak mówimy, Słowa Bożego, no to jest jednak przekaz z pierwszej ręki. Ludzki przekaz, ludzka opowieść, ale przez to się spotykamy z Chrystusem. Także tak bardzo bym się o tym nie martwił, a jakaś doza ryzyka zawsze jest. Jakąkolwiek książkę weźmie, to człowiek ryzykuje, że się da jakoś omotać jakimś zbereźnym, czy błędnym, czy innym ideologią, czy czemuś takiemu. No to trudno, nie ma rady.
Albo pozostanie bezradny wobec pytania, które ksiądz zadaje, jak mówić o Bogu. I dalej pisze ksiądz tak, nie pytamy na przykład, dlaczego mamy o Nim mówić. Nie pytamy, co to znaczy mówić o Bogu, ani kto to jest Bóg. Zadaje ksiądz w tym fragmencie tekstu kilka fundamentalnych pytań, ale nie jestem pewna, czy udało mi się wyczytać odpowiedź, więc zapytam, jak mówić o Bogu? Jak mówić o Bogu, żeby trafiać do tych, którym akurat może nie jest po drodze?
Proszę. Nie znalazła odpowiedzi. Tak.
Bo jestem tym szarym
zjadaczem. Ale nie chcę to mówić, że trzeba wnikliwie czytać teksty także księdza Bolińskiego i tam się wszystkie odpowiedzi znajdzie. Oczywiście to jest pytanie, które chyba sobie zadaje każdy ksiądz, który mówi. Ma mówić o Bogu, no, mówić o moralności, o grzechach, o nieczystych grzechach zwłaszcza. No to zawsze świetnie idzie i tutaj mamy dużą wprawę. I proszę posłuchać kazań. To nie jest tak, że my zawsze mówimy o Bogu kazania. Ja mówię, my, ja sam swoje patrzę kaznodziejstwo. Myślę, że różnie to można ująć. myśmy nie umawiali, o jakie będą pytania, także to są, ja w tej chwili z trudem moją mózgownicą ruszam. Dla mnie punktem wyjścia jest to znakomite stwierdzenie świętego Augustyna, który w końcu mówił, pisał o Bogu i powiedział, pamiętajmy, że nie powiedział, pamiętajmy, powiedział, kiedy mówimy o Bogu, to nie jest o Bogu to, co mówimy. Myślę, że trzeba pamiętać, że Bóg jest rzeczywistością nieogarniętą dla człowieka. Jeżeli On jest, że jest Bogiem, to my Go tworzymy jakieś obrazki na nasz obraz i podobieństwo, że jest nieogarniony. To jest dla ludzkiego umysłu. To jest jakaś rzeczywistość, której, powiedziałbym, lepiej sobie nie wyobrażać. I w tej sytuacji chrześcijanin wie, że Bóg powiedział o sobie przez swoje słowo. Na początku było słowo Bogiem. I potem święty Jan to pisze w Ewangelii z tą konkluzją, że to słowo przyszło do ludzi. To jest Jezus Chrystus. I tu się można ośmielić, żeby wpatrując się w Chrystusa, wczytując się w to, co po nimśmy otrzymali, żeby przez Niego przybliżać tę rzeczywistość Bożą. To jest chyba drugi element tego mówienia o Bogu, który jest niezbędny dla chrześcijanina. Oczywiście inne religie w inny sposób mówią o Bogu. Filozofowie mówią w swój sposób o Bogu. Jest Bóg filozofów, jak wiadomo. Ale jeżeli chcę mówić o Bogu, który jest Ojcem, który ma kształtować mój sposób istnienia, to muszę być o moim Bogu, o tym Bogu, w którego ja wierzę. Właściwie mówienie o Bogu jest możliwe, oczywiście teoretyzowanie na temat Boga, ale sądzę, że dzielenie się tego, czym sam żyję, że to ma szansę takim człowiekiem dla mnie, który pokazał, jak mówić o Bogu, był dla mnie ksiądz Kaczkowski, którego teraz rocznica jest pierwsza śmierci. On właściwie nie mówił pobożnych tekstów często. A ilu ludziom on otworzył oczy, otworzył tą wrażliwość ludzką na rzeczywistość Boga. To coś takiego. To trzeba bardzo uważać z pobożnym gadaniem, z takim... Jezus mówi, nie ten, kto mówi Panie, Panie, ale ten, kto czyni wolę Ojca, ten wyjdzie do Królestwa Niebieskiego. Że to musi być autentyczne, własne, a inaczej to lepiej nie mówić o Bogu, bo wtedy słuchacz mówi, a ten towar to już znam, mam parę paczek tego w piwnicy odłożone, już to słyszałem, czy nie jest interesujące. To jest dzielenie się tym, czym sam się żyje. Tak z punktu widzenia księdza mówię, bo filozof, teoretyk jakiś, który chce uprawiać filozofię Boga, czy jakieś fenomenologię wiary, czy coś takiego, to pewnie może w inny sposób mówić. Ale to, co mnie interesuje, to jest takie właśnie mówienie.
Ksiądz Kaczkowski mówił językiem bardzo, bym powiedziała, dyskusyjnym zapewne z punktu widzenia takiego tradycyjnego myślenia o tym, jak księża komunikują się z wiernymi. Był w tym nieprawdopodobnie skuteczny, chociaż niewątpliwie skuteczniejsze było to, co robił i jak świadczył o wierze. Ksiądz pisze w tym samym tekście, jak mówić o Bogu, zadaje takie pytanie, a więc sama Ewangelia nie działa, odnosi się ksiądz do korzystania ze zdobyczy techniki w mówieniu o Bogu. Czy zadziała dopiero Ewangelia plus multimedia, oblicze Boga plus Facebook, Duch Święty plus Twitter, dobra nowina jako news? Czy... To znaczy, że co, Pan Bóg się oprze Facebookowi, czy może przeciwnie, Facebook powinien skorzystać jednak z pomocy Ducha Świętego, żeby docierać do użytkowników?
Wiesz, że Bóg jest mistrzem rzeczy niemożliwych, może wszystkiego użyć, nawet cudownego obrazu, czy kiepskiego kazania, ale... To, na co się kładzie nacisk, Myślę, nowa ewangelizacja, więc nowe techniki. Będziemy tu wyświetlać obrazy, będziemy używać tych wszystkich środków komunikacyjnych, które są do użytku ludzkiego. Czy przez to przekażemy wiarę? Czy takie spotkania anonimowe na blogu może kogoś nawrócić? Nie, moim przekonaniem może jakoś wyprostować drogę, może pokonać jakieś przeszkody, uprzedzenia do wiary. Nie, powiem o moim przekonaniu, że wiara się, jeżeli chodzi o człowiek, to jest możliwe tylko w tym kontakcie osobistym. Tak sobie myślę, po co ten Jan Paweł II wszędzie jeździł? Już miał takie kiepskie zdrowie i wszędzie jeździł. Ale on wiedział, że to nie jest to samo, że on pójdzie do tych ludzi. Mógłby się nagrać i wypuścili i tak i ten. Nawet by było lepiej widać. Tłumaczenie pod spodem może by szło na pasku, no nie wiem. Ale to spotkanie to jest coś szalenie ważnego w przekazywaniu wiary. I boję się, że te udoskonalenia techniczne, które pochłaniają wiele energii w organizowaniu tej nowej ewangelizacji, nie? Że do nowoczesnego świata dotrzemy przez nowe techniki, że to jest para wygwizdek, że to nie jest to narzędzie, które używa. No, Kaszkowski nie używał żadnych nowoczesnych metod komunikacji. No, filmy, że jego teksty są utrwalone, ale rozmowy po prostu. Myślę, że mało który ksiądz tylu ludziom pomógł na drogach wiary, co ten Kaczkowski, który nie był ani wielkim mówcą. Znał się na wielu rzeczach, rzeczywiście studiował bioetykę i różne tam inne rzeczy, był świadkiem, potem był chory. Ale to nie w tym rzecz była. To było spotkanie z tym człowiekiem, który dzielił się swoją wiarą. Tak, dlatego te wszystkie socjotechniki, których się używa czasem, nie można powiedzieć, żeby ich nie używać, że nie wolno ludzi zgromadzić na stadionie tam narodowym, czy jakichś używać takich chwytów medialnych, które przykuwają uwagę, ale to tylko tyle, żeby przykuć uwagę. To musi nastąpić słowo człowieka, który się dzieli. Takie jest moje doświadczenie księżowskie, życiowe, już jestem dosyć długo księdzem. Przez ponad 50 lat chyba. I widzę, że to jest. Oczywiście z drugiej strony jest działanie Pana Boga, że ludzie wracają z powodów zupełnie nieprzewidzianych, nie? Jak w tym kazaniu, gdzie przyszła pani do zakrystii, mówi, płacząc, mówi, że nawróciła się, słuchając kazania, kompletnie w ogóle zmienia życie, będzie od tej pory. Ksiądz mile podbechtany mówiła, które zdanie panią tak poruszyło? Kiedy ksiądz powiedział, teraz kończymy pierwszą część i przechodzimy do drugiej. Mówi, wtedy zrozumiała, że coś się musi skończyć. Więc to wszystko, takie rzeczy też się oczywiście zdarzają, ale nie. Myślę, że trzeba bardzo pamiętać o proporcjach, że sprawa technicznego udoskonalenia nie zastąpi dzielenia się tym, czym samemu się żyje.
Mówi ksiądz też coś bardzo ryzykownego, że każdy z nas swoim życiem mówi o Bogu. Czy aby na pewno każdy? Co niewierzący mówią o Bogu?
No, ja bym się bał takiego jakiegoś generalnego powiedzenia, niewierzący mówią o Bogu to i to. Są różne kształty niewiary i różne kształty życia. Czy mówią, no to przesada oczywiście, tak powiedzieć, każdy mówi o Bogu czytelnie, no. Ale człowiek, który szuka Boga, który pyta o Boga, w życiu różnych ludzi może znaleźć te ślady. Tak, to jest bardzo ogólne pytanie. Wszyscy, człowiek wierzący wie, że człowiek jest obrazem Boga, odbiciem, jest jedyny, niepowtarzalny, w nikim jest dzieckiem Bożym, więc jakiś ślad tego Ojca, od którego pochodzi, w nim jest zapisany. Boże, te podstawowe tęsknoty człowieka, tęsknota za tym, żeby być zauważonym, żeby być kochanym, żeby kochać. Te poszukiwania człowieka są tym śladem czasami obecności Boga w człowieku, jego odbiciem, szukanie prawdy, bezinteresowność. Właściwie dlaczego, która jest wbrew tym odruchom zachowania życia, zachowania gatunku. Dlaczego człowiek jest zdolny do absolutnej bezinteresowności, aż poddanie życia. Są takie ślady, w których coś o Bogu można z tego wyczytać. A jak się uprze, to można nie wyczytać. Ale ja myślę, że można wyczytać w każdym razie.
Ja powtórzyłam to, co ksiądz napisał, bo to ksiądz napisał, że każdy z nas swoim życiem mówi o Bogu.
No, mówi tak, to coś mówi.
Jest w tekście Jestem, który jestem, z rozważań na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, fragment o uchodźcach. Niechęć Polaków do przyjmowania imigrantów, tak komentuje życzliwie na nas patrzący arcybiskup Wiednia, kardynał Schönborn. Chociaż Czechy, Słowacja, Polska i Węgry same doświadczyły tyle cierpienia, są zaślepione haniebną propagandą. To skandal, a odwoływanie się do chrześcijańskich wartości jest śmieszne. Przepraszam, ale muszę to twardo powiedzieć. Mimo wielkiego uznania dla Polski, mimo wdzięczności za upadek sowieckiego reżimu, podziwiam heroizm walki o wolność i ludzką godność. Ale to wszystko zostało zapomniane. Co się stało? Co się z wami stało? Pytał kardynał, ksiądz go zacytował. A ja się zastanawiam, czy to nie jest nadmiarowe pytanie, czy my mieliśmy szansę wcześniej zademonstrować naszą solidarność od II wojny światowej. Czy mieliśmy kiedyś taki moment próby, jak mamy dzisiaj, kiedy możemy się zachować w stosunku do tego drugiego człowieka w jakiś sposób, a wygląda to tak, jak wygląda, czyli chyba nie mamy się czym pochwalić.
Tak, może takiej okazji, takiej próby naszej solidarności, otwarcia nie było w ostatnich dziesięcioleciach. Takiej próby solidarności z innym, z inną kulturą. To jest taki temat bardzo drażliwy, dlatego że z jednej strony wskazuje się na te obawy, które są jakoś uzasadnione. Są zamachy, są różne tragiczne zachowania tych imigrantów, często imigrantów w drugim czy trzecim pokoleniu żyjących w danym kraju. A z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy uciekają przed wojną, uciekają przed nędzą do Europy chrześcijańskiej, która głosi miłość bliźniego. Mają taki obraz Europy, która żyje w dobrobycie, bezpiecznie, spokojnie. I oni z tych drzwi pukają. I my ich nie puszczamy z lęku, co jest fatalnym świadectwem chrześcijańskim. Dlatego papież Franciszek stale o tym przypomina i o tym mówi. Nie, tak się boję, żeby się na tym nie zatrzymać, bo to jest taki jeden temat, który wymaga bardzo kompetentnego studium. Ale jedno jest pewne, to zwróciłem na to uwagę pani burmistrz z Lampedusy, kiedy była w tygodniku, bo jak państwo wiedzą, jak nie wiedzą, to się dowiedzą, że pani Nicolini została nagrodzona medalem świętego Jerzego, zaprosiliśmy ją do Polski. Z Lampeduzy, tego miejsca, gdzie przyjeżdżają uchodźcy, uciekają, tam ich wyławiają i to jest genialnie zorganizowane. Otóż ona zwróciła uwagę, że to jest taki mechanizm władzy, która stwarza poczucie zagrożenia jakiegoś i potem mówi, ale trzymajcie się mnie, my was obronimy przed tym potworną zarazą, która wam grozi. I wtedy my się skupiamy koło tego obrońcy, jesteśmy z nim, bo widzimy, że ta straszliwa zaraza z tymi chorobami nieznanymi, z zamachowcami, z zbrodniarzami, że to wszystko nas zniszczy. Kościoły przerobi na meczety, a nasze żony i siostry, matki, pogwałci i w ogóle się skończy Europa cywilizowana. I wtedy bądźcie z nami, wtedy to zacieśnia tę więź, zależność od broniącego suwerena. Że ten mechanizm odgrywa dla polityków bardzo ważną rolę. To jest sprawa polityków, sprawa Kościoła. Bardzo zachwyciło mnie jakieś oświadczenie, takie już nie pamiętam, co to był za dokument, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, który powiedział, będziemy walczyli o to, żeby pomagać tym emigrantom, uciekinierom rozmaitym. Tam głównie chodziło o te korytarze humanitarne, żeby przywieźć do Polski ludzi, którzy wymagają natychmiast leczenia. Z tych krajów powiedział, nawet jeżeli 80% obywateli jest przeciwko, to my, Kościół, będziemy wiernie o to walczyć, bo, czy walczyć, tam zabiegać, bo to wynika z chrześcijaństwa. Więc to jest bardzo piękne zdanie. Jest to godzina próby. Ja myślę, że to jest takie godziny próby, gdzie się staje wobec jakiegoś ryzyka, zagrożenia, czegoś nieznanego, to się dzieją z postawą człowieka dwie rzeczy. Jedna rzecz, że to jest weryfikacja, jacy naprawdę jesteśmy. No, kiepscy jesteśmy, jak nas przestraszyli, to się cofamy, bo się boimy tych imigrantów. Bardzo wielu ludzi w Polsce się po prostu autentycznie boi tego nieznanego, że to się wleje i nas mówi, a tam nie ma kobiet, same chłopy z tych statków wychodzą, to odżywieni dobrze i to mają być nieszczęśliwi. Boimy się. Ale z drugiej strony to jest sytuacja, gdzie nowa jakość czasami, nabywa się nową jakość. A człowiek przez wdzięczny strach znajdzie rozsądne rozwiązanie, przełamie to, to już jest potem innym człowiekiem. Więc takie czasy są, że się coś dokonuje w nas. Albo się ogrodzimy murami, to jest chyba nieskuteczne, bo sądzę, że tych ruchów imigracyjnych się nie da powstrzymać ani murami, ani żadnymi innymi sposobami. No jest to wielkie pytanie stojące przed nami. My nie możemy rozstrzygnąć to, jak napisał zresztą Gądecki, że te korytarze humanitarne dla tych chorych, to zależy od władz państwowych, ciągle nie możemy się doczekać, tak tam napisał, decyzji w tej sprawie. Wiele rzeczy nie zależy od nas po prostu, wpuszczenie tych imigrantów do Polski, ale od nas zależy postawa, jak my się nakręcamy, jak my o tym mówimy, jak na to patrzymy. To jest zaplecze dla jakichś decyzji pozytywnych, społeczne otwarcie. Tym bardziej, że już różnych imigrantów jest z tych krajów arabskich, nie mówię o Ukraińcach, jest trochę przyjętych i na razie nic się nie stało, wprost przeciwnie. Żyją i się cieszą tym, że są w normalnym kraju. Jest to jakieś pytanie. Papież, jak to był, to już ciągle mówił o tych imigrantach. Trochę tak to potem wyleciało, jak się mówi, o Dniach Światowych Młodzieży, to tych wezwań, które właśnie od pierwszych spotkań, nie, z rządem, to sobie były takie pasusy o potrzebie przyjęcia, oczywiście, że rozsądku i że to musi być na miarę możliwości danego państwa, papież to zastrzegał, ale wracał do tego szereg razy, od początku do końca, do ostatniego spotkania. To tak potem w relacjach to tak po trochę, we wspomnieniach zwłaszcza, trochę już niknie. Bardziej pamiętamy o czym, o kanapie, czy o czymś takim. Tak, to jest pytanie ciągle ważne.
Ja chciałam księdza namówić na coś w rodzaju może diagnozy, nie zwalając jakby całej odpowiedzialności na Kościół, ale zadaję sobie takie pytanie. Mamy ponad 20 lat religii w szkołach, mamy eksponowaną pozycję Kościoła w przestrzeni publicznej. To już nie są czasy komunistyczne, kiedy Kościół był wrogiem państwa. Teraz jest jego sojusznikiem, a może nawet coraz bardziej jest jego sojusznikiem. I czemu jest tak, że po tylu latach tej ewangelizacji również w innych rejonach życia społecznego, czyli na przykład w szkołach, przecież tam nasze dzieci chodzą i słuchają, coś się dzieje na tych katechezach, czemu jest tak, że jest tak ogromna niechęć w tej godzinie próby do obcych? Jakim społeczeństwem jesteśmy? Co wpływa na nasze decyzje? Czy możemy to zwalić tylko na zamachy we Francji czy w Niemczech? Czy na ataki na kobiety w Sylwestra? No, cały czas mi czegoś brakuje w tym obrazku.
To jest takie ryzykowne dosyć wygłaszać jakieś przemądrzałe diagnozy. Dlaczego tak jest? Jak jest? Nie tylko zresztą w sprawie imigrantów. W wielu sprawach można powiedzieć, dlaczego tyle lat wolnej katechezy, na przykład młodzież się nie garnie na mszę niedzielną, czy nie przestrzega jakichś zasad moralnych chrześcijaństwa. Dlaczego to jest takie mało skuteczne, można uogólnić. Cóż, chyba dużo przyczyn jest. Jedna przyczyna jest taka, że ciągle, jednak, chociaż to już tyle lat upłynęło, ciągle wychodzimy z tego, z tej mentalności perelowskiej, że to jest mentalność oblężonej twierdzy, chytrości i potrzeby jakiegoś urządzenia się, egzystowania w tej rzeczywistości, jaka jest, która nam nie odpowiada, w której się wielu rzeczy lękamy, ale no trzeba żyć, nie? Trzeba żyć, mieć rodzinę, zarabiać, więc każdy się jakoś chce urządzić i nie wychylać. I to jest chyba jedna z cech. Drugi czynnik jest taki, że po tym okresie, gdzie było chrześcijaństwo z tą swoją propozycją taką szlachetną, bohaterską czasem, chrześcijaństwo jako, nawet jako ideologia trochę przeciwstawione komunizmowi czy materializmowi, nawet konsumpcjonizmowi, było taką propozycją no lepszą, może przyzwoitszą, szlachetniejszą, a z drugiej strony był ten system komunistyczny swoimi propozycjami. To dzisiaj, i to też dość spadło nas nagle w Polsce, nie było chyba, Polacy nie byli przyzwyczajeni do takiego tak obficie zastawionego stołu ofert rozmaitych, ideologii, pomysłów na życie. To jest też coś, czym trzeba nauczyć się żyć i trzeba na to czasu, trzeba błędów. Trzecia rzecz, że to jest ciągle taki etap, w którym perspektywa dorobienia się majątkowego jest ciągle bardzo fascynująca w Polsce. My jesteśmy ciągle jeszcze w tej fazie takiego dorobkiewiczowstwa trochę. Że to fascynuje, żeby moje dzieci już były zabezpieczone, żeby miały dom, żeby miały jakieś w spadku konto. Że to wszystko osłabia chyba zdolność przyjęcia tych propozycji chrześcijańskich, które, jeżeli się poważnie potraktuje, to są bardzo trudne, wymagające w decydujących momentach. Też nie wiem, czy Kościół jako duszpasterz się dostatecznie sprawdza w tym przekazie wiary, który trafi do mentalności tych słuchaczy. W wielu miejscach z pewnością. Ja nie sądzę, że jest to jakiś zanik wiary chrześcijaństwa. Myślę, że pozory różne się, pozorna wiara, tradycja katolicka, obyczaj katolicki może rzeczywiście cierpi pod naciskiem tego wszystkiego, ale jednocześnie rodzą się wspólnoty, środowiska ludzi poważnie zaangażowanych, którzy poważnie traktują wiarę i jakościowo. No tak powiem, żeby się tak nie rozględzać. Takie moje wrażenie spowiadam, nie? Jak ksiądz siedzę w konfesjonale właściwie przez te 57 lat. I moje wrażenie jest takie, że mniej ludzi przystępuje do spowiedzi niż kiedyś, z dawnych czasów. Panie, przed Wielkanocą to były kolejki. Natomiast ci, którzy się spowiadają, bardziej wiedzą, o co chodzi. Co to jest spowiedź, co to jest odkupienie, co to jest sakrament przebaczenia, co to jest zło, dobro. Że to się jakoś, tak jest moje wrażenie, że następuje jakościowa zmiana na lepsze przy ilościowych stratach. Takie bardzo są diagnozy nienaukowe, niepotwierdzone badaniami, tylko własnych doświadczeń. Natomiast nie mam takiego poczucia, że tutaj chrześcijaństwo przegrało. Raczej staje wobec pytania o to, gdzie jest prawdziwe chrześcijaństwo. To powodzenie papieża Franciszka u ludzi, że on jest autentyczny w tym, co robi. Strzeli czasem jakieś głupstwo doktrynalne. Potem rzecznik tłumaczy, że białe jest czarne, że papież powiedział to, ale miał na myśli co innego. Ale to są drobiazgi, to są marginesy. Chcę, żeby chrześcijaństwo było wiarygodne. I ciągle odwołuje się do Chrystusa, do Ewangelii. On ciągle interpretuje Ewangelię na nowo. Więc tak to jest. No. Może personalnie jest przygotowany do tych zmian. Zwykle tak było, że dość długo trwało, zanim personel Kościoła uchwycił długość fal, na którym w tej epoce się należy porozumiewać. Bo ja nie sądzę, żeby to było tak nieodmienne. Na przykład tego Kaczkowskiego. Nie? Ile ludzi dalekich od Kościoła nagle zafascynowało się tą propozycją ewangeliczną. Znalazł się świadek, który potrafił mówić do współczesnych ludzi. To jest trudno.
Nazwałby ksiądz tę postawę prawdziwie chrześcijańską.
Postawę, którą...
Księdza Kaczkowskiego.
Tak z nazywaniem to jest, trzeba być ostrożnym. Kaczkowski oczywiście, że był prawdziwie chrześcijański, ale ja widzę postawę chrześcijańską u ludzi, którzy się wycofali z Kościoła, nie chcą mieć nic wspólnego z klerem, z biskupami, ich denerwuje. Bardzo nieładnie, no to nie jest dobry katolik, nie? Jak on nie lubi swojego biskupa, nie szanuje i oczekuje, że biskup będzie nad człowiekiem. Ale ich życie jest postawą chrześcijańską do bólu. No. Ostrożnie, no. Ksiądz Kaczkowski na pewno była postawa chrześcijańska, ale z pewnością są ludzie, o których się nawet nie wie szeroko, a nie są zaszeregowani, a są chrześcijanami, może właśnie na ostatecznym sądzie ku zdziwieniu swojemu usłyszą: pójdźcie sprawiedliwie do Królestwa przygotowanego wam od założenia świata, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem nagi, przywodziliście mi, etc. I to jest bardzo chrześcijańskie, bo to sam Pan Jezus powiedział, więc chyba był chrześcijaninem, wiedział, co mówi.
Zanim oddamy Państwu głos, bo będzie możliwość oczywiście porozmawiania z księdzem Adamem Bonieckim, zapytam jeszcze o prawdziwe nawrócenie. To też są słowa księdza. Pisze ksiądz: nie możemy zastąpić aktami czci religijnej tego, co należy się bliźniemu, odwlekając prawdziwe nawrócenie.
No, chodziło o konkretny odcinek. No, tak czasami chcemy się jakoś wymigać, nie? Coś bardzo... Jak jesteśmy, skrzywdziliśmy kogoś, zrobiliśmy jakieś wielkie krzywdy bliźnim, a potem nabożnie nie wiem, fundujemy obraz do kościoła, czy figurę, czy nawet całą kaplicę. To tak nie ma, to się wykupić nie można. To jest... No można zyskać życzliwość proboszcza, na przykład, który się boryka z brakiem pieniędzy, ktoś złoży jakąś potężną ofiarę, która uratuje budowę przed katastrofą. No to trzeba być rzeczywiście z żelaza, żeby nie ulec urokowi takiego ofiarodawcy i tak do niego nie podejść łagodniej. Ale to nie jest, to jest jakiś wstęp do nawrócenia. Nawrócenie to jest coś, co nas przemienia. I no wiadomo, to już takie klasyczne obrazki, klasyka zupełnie. Ci ludzie, którzy są takimi notablami w kościele, a w domu są potworami, którzy są okropni dla swoich rodzin, tyranami dla najbliższych. Ci najbliżsi patrzą z przerażeniem, że on tutaj wita księdza biskupa w intencji, w imieniu wspólnoty wierzącej. Chodzi o to, że nawrócenie jest coś, co bardzo nas osobiście dotyka, co jest takim zmianą sposobu istnienia. czymś bolesnym, trudnym czasem, często.
No właśnie, mówi ksiądz, że odwaga jest do tego potrzebna. Proszę Państwa, są na sali wolontariusze z mikrofonem. Kto chciałby zadać pytanie księdzu Adamowi Bonieckiemu, prosimy zasygnalizować to podniesieniem ręki. Zanim nasza publiczność zbierze się na odwagę, jeszcze muszę zapytać o spotkanie księdza z papieżem Franciszkiem, bo wiem, że było takie, dopiero co ksiądz wrócił z Włoch.
Ja chciałem ostrzec, co to jest 15 minut na te głosy sali, więc...
Nieprawda, jak... ustaliliśmy, że jest więcej.
Wiadomo, że rozmowa się rozkręca w trzeciej godzinie, no. To już zapraszam w piątek, wtedy tam na stegny. A tutaj się nie da, dlatego że obiektywne przyczyny. Spotkałem rzeczywiście się z papieżem Franciszkiem osobiście. Zachowałem się jak idiota, no ale tak to bywa. Zakończył kapitułę, tam byliśmy przyjęci na audiencji, cudownie Ojciec Święty. Czytał tekst przygotowany oczywiście przez kongregację do spraw zakonnych, ale przeplatał ją takimi ciepłymi różnymi uwagami, że lepiej trzeba tradycję zachować, współczesność uchwycić, być zdrowym i młodym, a nie starym i chorym. Więc to było troszkę takie, ale to było strasznie miłe, osobiste, takie nie jakieś rewelacyjne w sumie. Przemówienie bardzo zresztą dobre i mądre. No ale potem wszyscy podchodzili, żeby ucałować rękę papieską, czy tam podać rękę i wyraźnie on miał chęć, żeby takie zamienić słowa. Czyli taki człowiek, od którego tchnie ciepło, taka jak gdyby zachęca, żeby z nim rozmawiać. I ja podchodzę do papieża w tamtej kolejce i ten generał, któregośmy wybrali, zresztą bardzo dobry generał, każdemu bym takiego życzył, ten sam, co był przedtem. I, ale dobry, naprawdę świetny księdze, Polak. Przedstawiam papieżowi. Byłem generałem, powiedz, to mój następca, coś tam. A on mówi tak, dżornalista. Kurczę, zatkało mnie trochę, też prawda, nie? Raz w życiu pewnie mi się udało z papieżem zamienić kilka słów. Ja mówię tak, po włosku. Mówię, Ojcze Święty, jesteśmy katolickim pismem. Ponad rok temu się złożyli podanie o możliwość rozmowy z Ojcem Świętym wywiadu. Jak się do waszej świątobliwości dostać? Redakcja mnie prosiła, żeby jakoś tę sprawę wyjaśnić, ale papież popatrzył na mnie jak na idiotę. Z jakim niepokojem, nie był zachwycony tym pytaniem, ale szybko się opanował, ujął mnie pod łokieć, co jest na zdjęciu, mogę udokumentować, z uśmiechem. I odpowiedział bardzo profesjonalnie, mówiąc, do którego prałata mam się w tej sprawie zwrócić. Si diviandara, monsignor Vigano, qui si occupa di questo. No tak to było z tym papieżem. A co było dalej? Powiedz, co było dalej?
Oczywiście.
Oczywiście poszedłem tam do biura tego prałata, który w tej chwili dzierży władzę nad wszystkimi mediami Watykanu. To jest taka reforma, to jest jakiś element szaleństwa. Radio, telewizja, sala stampa, jeszcze te wywiady z papieżem, no po prostu Osservatore Romano. Wszystko w jednym centralnym biurze. Jezuitów już pozbawili Radia Watykańskiego, które świetnie prowadzili od lat. Pozwalniali ludzie. Tak, w Watykanie komentują te reformy, mówią, una grande confusione. Więc jest tam jakaś konfuzjona, ale doszedłem do tego biura, oczywiście nie do samego wielkiego Vigano, ale dostałem się do pani sekretarki, która jest, prowadzi jego sekretariat i tymi sprawami się zajmuje. Takie pytanie, mówi, nigdy nie wpłynęło tutaj. Bo to było tak. Chcieliśmy ten wywiad z papieżem ponad rok temu. Więc stosowaliśmy piękne pismo po włosku. No i żeby tak się dostać po polsku, nie da, trochę z boku, daliśmy znajomemu biskupowi zaprzyjaźnionemu. No, niech się z biskup tam jakoś to zawiezie. No nie można wierzyć nikomu, niestety. Biskup złożył to nasze podanie nie w tym biurze, tylko w sekretariacie stanu. Jest tam monsignor, który chyba taką wielką miłością do tygodnika nie płonie. Nie, no, nie musi, to zbawienie nie jest konieczne, żeby płonąć miłością do tygodnika. I po prostu ono tam ugrzęzło. Albo się zawieruszyło, albo schował do szuflady, albo spalił, albo zjadł, albo dał komuś innemu. Dość, że to pismo tam ugrzęzło. On tam zaniósł i ono nie poszło. A kolejność jest taka, do tego biura potem, owszem, to idzie do sekretariatu stanu, ale już wyselekcjonowano, bo to setki takich podań są. No więc złożyłem nowe podanie. Wśród tych setek tam leży. Staram się oczarować tą panią sekretarkę, jak umiałem. Nawet miałem wrażenie, że jest trochę pod urokiem, ale... ale chyba tylko trochę, a potem już następni przyszli. No zobaczymy, jak będzie wywiad z papieżem w tygodniku, to proszę pamiętać, kto tutaj przybijał się do tego szefa. To tak było z papieżem. No, nie jest to opowieść jakaś bohaterska, raczej wychodzę na idiota, ale no tak się złożyło. Ciekawe, co państwo powiedzieli papieżowi, tak ma się na moment z nim się spotkać i co mu powiedzieć.
Ale ja już księdza pytałam kiedyś, czy o co zapytałby papieża Franciszka, gdyby go spotkał. Teraz już wiem. Zapraszamy do rozmowy. Mikrofony są w rękach wolontariuszy. Kto chce zadać pytanie księdzu, podzielić się refleksją, prosimy zasygnalizować ręką wzniesioną do góry.
Dobry wieczór, dzień dobry. Marcin Skublewski, pochodzę z Lublina. Tutaj jestem. Z Lublina, gdzie jest Katolicki Uniwersytet Lubelski. I chciałbym nawiązać jakby do sytuacji, która jest w kraju. Poprosić o księdza taki komentarz. Ja już powiem szczerze, jestem lekko pogubiony. W Polsce trwa wojna, moim zdaniem. Wojna pomiędzy co najmniej dwoma partiami, pomiędzy Polakami. I ta wojna przenosi się też do Kościoła. Ja to widzę nawet w swojej parafii. Kiedy nawiązałem właśnie do wizyty Ojca Świętego i Dni Młodzieży, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, rozmawiając ze swoim proboszczem właśnie, że coś tam zostało powiedziane, to mój proboszcz mówi, to jedyny papież to był Jan Paweł II. Ten nie papież. To jest takie po prostu zadziwiające, co się dzieje. Ksiądz wspomniał, że jesteśmy wszyscy braćmi i że nawet wśród tych pierwszych apostołów panowała czasami głupota. Ja myślę, że ona trwa do tej pory. Tylko najgorsze jest to, że właśnie, że powoduje, że ja na przykład czasami mam wątpliwości już, czy do czego to dąży, czy ta wiara w ogóle jest, czy jej nie ma, czy to jest tylko biznes. Mój kolega, który jest niewierzący, mówi, że Kościół to jest świetna firma prosperująca. Ktoś 2000 lat temu wymyślił świetnie prosperujący biznes. Nie potrafię go z tego myślenia jakby... No nie potrafię, nie znajduję argumentów, żeby no pomijając już kwestie jakieś problematyczne, pedofilii w kościele, etc., ukrywania tego wszystkiego. Chciałbym poprosić księdza o taki komentarz odnośnie tutaj, co się dzieje w Polsce. Jak to rozwiązać? Czy w ogóle jest możliwość? Czy ja jeszcze jedno powiedziałem też swojemu proboszowi, że dlaczego Polska wyszła z okupacji sowieckiej, z komunizmu? No bo stał Kościół po stronie ludzi, narodu, a nie po stronie władzy. A teraz mi się wydaje, że to coś jest nie tak. Dziękuję.
Moje, oczywiście zupełnie pan mnie pyta o moje zdanie. Zgadzam się z tym, nawet bym powiedział dalej, że to napięcie nie tylko sięga parafii, ale sięga rodzin czy wspólnot zakonnych wewnątrz. I jest to, szanowni słowa, misją Kościoła, misją chrześcijaństwa, to jest budować mosty, a nie mury, jak przypomniał papież zresztą z okazji wyboru nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, co go bardzo rozwiedziło, z naszego prezydenta, że mury do niczego nie prowadzą. I patrząc tak czysto, nie tak czysto po ludzku, nie takie księżowskie powiedzenie, ale no trochę tak, przewidując to na podstawie mechanizmów badań socjologicznych czy jakichś, to jest przerażające. Bo to się mówi dialog, ale tu nie można zacząć dialogu, dlatego że to się od razu, dotknięcie tego tematu drażliwego, któregoś z tych tematów palących, od razu budzi takie emocje, że nie ma możliwości dialogu. Przy największej, jedyna rzecz jest omijać te tematy i rozmawiać o czymś, co wspólnie łączy, że trzeba biednym pomóc, że trzeba się zająć kalekami czy starcami. To wtedy się spotkamy, nawet chociaż jesteśmy z różnych obozów politycznych. A ten podział rzeczywiście sięga struktur kościelnych także. Jest przerażający. Ja mam nadzieję, że w tej perspektywie, chciałbym powiedzieć, w jakiej patrzy Pan Bóg na tę sprawę, nawet w perspektywie wiary, historii Kościoła, tu się coś musi zdarzyć, że to nie będzie narastało bez końca. Albo nastąpi jakaś wojna domowa, albo będziemy się wzajemnie wyrzynali, albo jakieś nieszczęście nas z powrotem zjednoczy, albo jakiś cud będzie, który otworzy oczy, że to nie będzie szło. To jest destrukcja społeczeństwa chrześcijańskiego w swojej genezie, w swojej formacji, w ogromnym stopniu chrześcijańskiego. Ja podzielam ten niepokój, smutek. Ale chyba na tym nie można poprzestać. Jest chyba taka przestrzeń, w której każdy z nas żyje. I tutaj musimy ćwiczyć chyba spotkanie. Dialog się zaczyna przez to, że się słucha drugiego. Że ten drugi staje się protagonistą spotkania. Nie, że go się natychmiast nastawia, ocenia, przestawia, przyciąga na swoją korzyść, tylko się dokładnie wysłucha, zrozumie jego rację. Mówię o takich spotkaniach międzyludzkich, w tych miejscach, gdzie się opracamy. Potwornie trudne, bo siłą rzeczy my ciągniemy raczej do tych, którzy podobnie myślą jak my. Na przykład kluby Tygodnika Powszechnego, one powstały trochę na tej zasadzie, że ludzie, którzy czytają Tygodnik Powszechny i z nim się utożsamiają, nagle pomyśleli, czy my jeszcze w ogóle w kościele jesteśmy. Powiedzieli, coś spotkajmy z tymi, którzy podobnie myślą. I te kluby oddolnie powstały. To nie redakcja je zorganizowała. To jest ruch, który oddolnie gromadzi ludzi, którzy mają podobny punkt wyjścia. Podobne już nie muszą ciągle uzasadniać tych przesłanek wyjściowych, bo są im wspólne. Ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie jestem mądry. W każdym razie bardzo się tym martwię. To nie jest chyba sprawa pokolenia, dlatego że to idzie poprzez pokolenia. To nie jest sprawa warstw społecznych, bo to i różne hrabiny, które jeszcze ocalały, i księżny, i książęta jeszcze są. Nie ci, co sobie robią sygnety, żeby... No, są w tych frontach obecni. Ma pan rację, że ten obraz jest mało porywający. Nadzieją są ci, którzy jak gdyby są poza tą walką, którzy świadczą miłość. Ksiądz Krawiec w Strzelcach Opolskich jest człowiekiem, który może ratuje polski kościół przed zniszczeniem, jak Sodoma i Gomora zostały zniszczone, bo jest człowiekiem, który po prostu zajmuje się ludźmi, którzy wychodzą z więzienia i wprowadza ich do normalnego życia. Ksiądz Krawiec. I takich różnych księży, takich różnych świeckich ludzi jest dużo, którzy po prostu budują dobro, służą, świadczą miłość swoim życiem. Oni nas może uratują przed karą Bożą. Tak to w dużej mierze podzielam, co mi nie utrudnia wiary w Kościół, którą wyznaję przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, kiedy mówię, wierzę w Kościół Święty. Ten Kościół, który wierzy, to nie jest fenomen socjologiczny, to nie jest personel, tylko to jest tajemnica wiary w coś, co wierzy. Znaczy wierzy, że Chrystus został z nami przez swoje słowo, które Kościół przechował, które zgłębia. Został przez sakramenty. Czy ksiądz modry, czy pisowiec, czy zwolennik Platformy Obywatelskiej, czy narodowiec, jeżeli konsekruje chleb, ten chleb jest ciałem Chrystusa. Że otwieram mszę, to jest msza święta, to już on jest mi tutaj ważny. Nawet jeżeli udziela mi rozgrzeszenia, to nawet jeżeli mi jakieś powie dziwne rzeczy, jako naukę, to mnie mniej boli, bo na końcu udzieli mi rozgrzeszenia sakramentalnego. I to jest ta, wierzę, że to jest sakramentalna obecność Chrystusa. To jest Kościół, który jest dany ludziom. Też mówimy Kościół, kiedy Kościół zabierze głos, kiedy zajmie stanowisko. To też jest Kościół, ale to nie jest już ten Kościół, który wierzy. To jest ta ludzka miska, w którą to Pan Jezus włożył w swoim Kościele. I ona właściwie przez całą historię była problematyczna. Czy Kościół jest świetnym biznesem? Też jest, oczywiście. Ale to nie jest ten Kościół, który wierzy. Przecież nie wiem, czy masz te z Watilex, te co wyciekły, te dokumenty. To było, ja się cieszę, że to wyszło, bo to już się nie może powtórzyć. To biznes taki zdrowy, w każdym razie potężny niektórych purpuratów. Taka jest prawda. Dlatego ten Franciszek się miota w tym. On mówi, ta instytucja musi zostać uzdrowiona. Oczywiście ci, którzy się czują tutaj zagrożeni w swoich świetnych posadach i stanowiskach, się denerwują i mu nie ułatwiają życia, na co się nawet kiedyś pożalił. Ja wierzę, że jednak to jest coś więcej niż instytucja ludzka, że Duch Święty z takich opresji, z takich depresji, że tak powiem, wyprowadzał swój Kościół i go odradzał. I to nieraz przez jednego faceta. Nie? Święty Franciszek z Asyżu zrobił rewolucję w Kościele, w myśleniu kościelnym. Może ten Franciszek też coś takiego zrobi, że to myślenie zacznie iść trochę w inną stronę. Jeszcze tak nie bardzo to się dzieje. Ale jak mówią, skutek jest taki, że Franciszek nie jechał limuzyną, tylko autobusem do Watykanu, czy tam do tego miejsca, gdzie nocował po konklawę. No, że biskupi też naśladują, bo każdy biskup sobie autobus kupił i też. Tak, więc to są procesy zmiany mentalności, która w dużej mierze była chora. Tu jest ręka w zielonej chustce. Proszę. Tutaj jest pani w zielonej chustce, w żółtej.
Taki system samopomocy.
Już samopomocy.
Może nie samopomocy, tylko wzajemnej pomocy.
Już się zbliża. Jeszcze trzy osoby. Dwie, jedna, jest!
Udało się, ale ja przede wszystkim nie chciałam, broń Boże, przerwać, za co bardzo przepraszam. Moje pytanie jest pytaniem moich dzieci. I przepraszam, jeżeli będzie to pytanie bardzo szczegółowe, ale mam nadzieję, że pomoże również Państwa dzieciom i wnukom. Mój syn ma pytanie, które dotyczy katechezy w szkole. A konkretnie pewnej historii, która bardzo poruszyła dzieci w pierwszej klasie gimnazjum. Dotyczy bohaterki komiksów, która nazywa się Hello Kitty. I pytanie jest szczegółowe, ale jest też bardziej ogólne, bo nie bardzo wiemy, jak w domu my, ale też nasi przyjaciele, jak radzić sobie z informacjami, które na katechezach są czasem przekazywane. W naszej szkole usłyszeliśmy, że Hello Kitty jest wytworem szatana. I ja mam taki kłopot, że moje dzieci, z którymi rozmawiamy o Kościele, o wierze i o tym, jak być dobrym człowiekiem, wieczorem nie możemy sobie poradzić z tym pytaniem, jak z tego wybrnąć i gdzie szukać prawdy. Jeremi prosi księdza o radę. Po pierwsze, jaka jest prawda i po drugie, gdzie szukać takich informacji, bo może się to jeszcze raz powtórzyć.
Jak ona się nazywa? Hello Kitty?
Tak.
Hello Kitty. Takie różowe coś.
Więc... To tam, że jest po prostu małym kotkiem z japońskiej bajki.
Rozumiem, tak. To jest taki trudny konflikt, nie? Bo jest instytucja, do której należy, jestem księdzem, nie? Więc też muszę się opanowywać. Nie mogę jakoś oceniać wszystkich moich konfratów, wspaniałych katechetów i mądrych księży. A z drugiej strony nie mogę udawać głupiego i nie wiedzieć, że jest taka sytuacja. Dostałem dzisiaj z redakcji taką prośbę, żeby poszukać rodziców katolików, którzy wycofali dzieci z katechizacji. Że ktoś pisze na ten temat artykuł i chce parę takich egzemplarzy. Wydaje mi się, że ta katecheza, to nie wydaje mi się, tak nie bardzo śledzę, ale mam nadzieję, że ta katecheza staje się dojrzalsza, lepsza, tak w skali ogólnokrajowej. Katecheci się formują, kształcą i... Ale pozostaje też faktem, że po pierwsze jakaś formacja jest bardzo kiepska, jak spotykam ludzi, którzy kończą szkołę, których ignorancja religijna, ignorancja wiary jest bezmierna. Także oni nawet mogą grzeszyć i nie mają grzechu, dlatego że subiektywnie są w stanie absolutnej niewiedzy. Może to także subiektywnie mogą. I wreszcie te takie pseudoreligijne miasmaty, które się dostają, jak właśnie ta Hello Kitty, diabeł, w ten sposób diabeł robi się jakąś niepoważną historyjką, nie? Jakiś element wiary sprowadzony do tych takich magicznych, już nie wiem, to jest straszliwe, to jest niszczenie chyba spojrzenia poważnego na wiarę. Ja się nie dziwię rodzicom, którzy wycofali dzieci z religii przy takich przypadkach, tylko mam do nich taki żal, że wycofali i spokój, nie? Już nie muszą ich tam wozić, mają spokój. To trzeba coś zrobić, żeby na to miejsce jednak jakąś formację religijną systematyczną ludzie otrzymywali. Dzisiaj myślę, to jest bardziej potrzebne niż kiedykolwiek, żeby wierzący wiedzieli, w co wierzą i dlaczego, i niewierzący wiedzieli, w co i dlaczego nie wierzą. Ale nie widzę innego sposobu. Tam cudownie, gdzie są, bo są świetni księża, świetne katechetki, to spotkałem, to nikt mi nie mówi, że to jest powszechne zjawisko, ale zjawisko nierzadkie jest okropnych tych katechez, skandalicznych. Myślę, że wtedy jest jedyny sposób, skąd no, trzeba się ruszyć, trzeba poszukać, trzeba czy znaleźć świeckiego człowieka, czy księdza przekupić, czy już nie wiem co zrobić, zaszantażować, coś zorganizować, żeby jednak ta formacja do tych dzieci docierała. Ja pierwszą formację religijną w tym wieku to otrzymałem w domu. Nas religii uczyła mama. I to była świetna formacja, muszę powiedzieć. Podstawowa formacja religijna otrzymałem w domu, to było chyba przygotowanie do pierwszej komunii, coś takiego, to była okupacja, nie było gdzie indziej. I to stało się dobrym punktem wyjścia. I ojciec, który był człowiekiem wierzącym, który widziałem, że się modlił. On nam jakiś katechizm nigdy nie robił. Coś z tym trzeba zrobić. No, nie można dzieciom robić wody z mózgu. No, na pewno ta Hello Kitty nie jest wytworem diabła. I diabeł przenika do naszego życia inaczej. To jest osobny temat. Trzeba sprowadzić jakiegoś dobrego, mądrego egzorcystę. Jest w Krakowie taki jezuita, który studiował medycynę, wtedy go poznałem, dziś jest profesorem filozofii i kardynał go mianował egzorcystą w Krakowie, zresztą zabraniając udzielać prasowych jakichś informacji. Jest niezwykle mądry człowiek i naprawdę przyjemność jest z nim rozmawiać na ten temat. Lekarz, psychiatra, prawie że jest, nie skończył tej medycyny. współpraca psychiatrów z nim, to jest bardzo ciekawe. Nie można tak olać wszystkiego. No. W Ewangelii mamy, poważnie Jezus mówi też o szatanie i to jest jakaś prawda wiary, tylko my z tego robimy diabła z jasełek. No. I potem się, no to już za szeroki temat, ale to pani powiem, coś trzeba z tym zrobić. Nie wypada narzekać wśród znajomych, mam jakiegoś kryta księdza, to wycofać tylko dzieci z religii, jeżeli jest racja, to tak, ale dać im jakąś w miarę systematyczną formację i to jest kłopot, ale do rozwiązania, nie? Taki mądry sobie, nie? Ale tak nic innego, nie widzę innej odpowiedzi na to. Panie, że wszyscy księża byli mądrzy i wspaniali, no to możemy wszyscy pragnąć tego. No każdy jest, jaki jest. No pewnie w dobrej wierze. Może sam egzorcyzmy nad halokiki odprawia i wierzy, że coś może. 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 No to są z ludu wzięci dla ludu postanowieni. Ja myślę, że księża są odbiciem społeczeństwa w dużej mierze. Jak zobaczymy lustro, tam się słabo robi.
Tak, już się zbliża.
Czy można, przepraszam?
O.
Bo ja już mam mikrofon.
Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Proszę no bardzo, właśnie, za chwilę do pana również.
Krótko. Czy mógłby ksiądz jako krakowianin uchylić nam rąbka tajemnicy i powiedzieć, jakie są mechanizmy, czy skomentować, jakie są mechanizmy awansu w polskim kościele instytucjonalnym oczywiście, czego ostatnio przykład mieliśmy taki, że biskup, który 15 lat temu w Poznaniu zbierał dowody lojalności od księży poznańskich na rzecz arcybiskupa Peca, 6 lat temu, no będąc profesorem powiedzmy, że prawa kanonicznego, wydał oświadczenie, że zna się znakomicie na katastrofach lotniczych i powiedział, że władza państwowa zasieki kłamstwa, cytuję, tworzy, jeżeli chodzi o badanie tej katastrofy. Wreszcie ostatnio no, w sposób niewybredny wypowiadał się na temat gender bez jakiejkolwiek znajomości tematu. No i jak się pewnie państwo domyślacie, ksiądz oczywiście został arcybiskupem krakowskim. Dziękuję bardzo.
Owszem, powiem panu, jak przebiega mechanizm promocji. Takie było pytanie, że to się wszystko dzieje nie w Krakowie. To jest od lat pierwszy przypadek, że nie krakowianin, że nie ksiądz krakowski zostaje biskupem w Krakowie. Także w Krakowie by czegoś takiego nie wymyślili, choćby z tego względu patriotyzmu lokalnego. To się dzieje gdzieś indziej. Chyba tutaj u was w Warszawie to się dzieje. To do pytania istotnego o mechanizmy. Ale pan mówi, że ja wiem, że mnie tam dopuszczą do tych mechanizmów. Już sam bym dawno był arcybiskupem, jakby wiedział, jak to się robi. Jest inne pytanie, na które nie odpowiem, ale sposób postrzegania rzeczywistości, oceny środowiska tych właśnie pasterzy Kościoła, to jest takie pytanie trudne. I on wyszedł z tego środowiska i jest wiceprzewodniczącym konferencji episkopatu, wybranym. Nie narzuconym przez kogokolwiek, wybranym przez większość biskupów. Na pewno święcenie kapłańskie, których udziela, są ważne. Na pewno bierzmowanie też jest ważne. Święte. No, jest takie pytanie i to myślę wymaga takiej refleksji krytycznej o naszym własnym myśleniu, że nie są jacyś idioci, nie? Byli wykształceni, którzy czują się odpowiedzialni za Kościół, że ma jakieś rozeznanie chyba tego, co się dzieje, więc pan pierwszy, który mówił, że tak z przerażeniem patrzy na te podziały, na to wszystko, co się dzieje, w takim momencie przyszło nam żyć po prostu i w Kościele, nie wiem, ja ten Kościół kocham, on jest moim światem, jemu, Kościołowi właściwie poświęciłem moje życie, które dobiega już schyłku powoli. Ja się zachwycam świętością Kościoła, zachwycam się tym, że Kościół rodzi świętych, kształtuje, że daje władzę sakramentu prostym księżom. Na te wszystkie braki. Stąd idzie główny nurt życia duchowego Kościoła, politycznego może. Ale pytanie dotyczyło mechanizmu. Z mechanizmami to byście coś tu w Warszawie tam musieli nakręcić. To w Krakowie nie do pomyśleń.
Dziękuję. Michał,
głos sali, że może w Toruniu. Może.
Pytanie mam tak.
Troszkę bliżej.
Jakie kryterium powinno być stosowane przy ocenie zasadności posługiwania się przymiotnikiem katolicki w tytule medium? Od zawsze w Tygodniku Powszechnym katolickie pismo społeczno-kulturalne. No swego czasu z funkcją asystenta kościelnego, o co kiedyś księdza pytałem. Ale także mamy ten przymiotnik użyty, a w odniesieniu do innych mediów funkcjonujących, nie będę tu używał ich nazwy, żeby to nie było lokowanie produktu, ale pytanie o kryterium poprawności oceny tego zjawiska. Dziękuję.
Najpierw może krótkie słowo o asystencie kościelnym. Proszę Państwa, w prawie kanonicznym ówczesnym nie było w ogóle takiej instytucji jak asystent kościelny czasopisma. Asystent kościelny to była funkcja związana z organizacjami katolickimi. Organizacja katolicka, żeby była katolicka, musiała mieć asystenta kościelnego. Jego rola tam, to jest duża dyskusja właściwie od początku wieku się toczy, na ile on ma wpływ na działalność. I wymyślono asystenta kościelnego pisma w PRL-u dla Tygodnika Powszechnego właśnie. Episkopat wymyślił. Chodziło o to, żeby władzom powiedzieć, że tygodnik należy, jak to się wtedy mówiło, do stanu posiadania Kościoła. I jako znak tego stanu posiadania Kościoła ustanowiono tego asystenta kościelnego, który był redaktorem działu religijnego, to był ksiądz Andrzej Bardecki, ale był to pewien taki myk polityczny, żeby episkopat mógł się w sprawie tygodnika wypowiadać, mógł go bronić, mógł go osłaniać. I potem się przyjęło, że to jest w ogóle kryterium, czy asystent kościelny jest, czy nie jest, że to jest kryterium. Trochę jakby asystent kościelny był cenzorem. Nie był. Był łącznikiem, powiedzmy, pomiędzy arcybiskupem i redakcją raczej. Więc to jest taka funkcja, której w prawie kanonicznym właśnie nie ma i która instrumentalnie jest czasem używana po to, żeby uderzyć w Tygodnik Powszechny, bo Tygodnik Powszechny nie ma asystenta kościelnego. Macharski uważał, że teraz nie ma potrzeby tworzyć takiej funkcji, która wtedy była potrzebna, dzisiaj jest bez sensu i nie było. Są księża, którzy pracują w tej redakcji, to znaczy... No tak, Prusak pracuje chyba jest jako członek redakcji, jeden emeryt, czyli ja. Ale to jest pismo robione przez ludzi świeckich i to wcale nie rozstrzyga, czy to pismo ma być katolickie, czy nie. No jest to pytanie zasadnicze. Pan nie dodał, że zdarzają się takie głosy, które mówią, że tygodnik powinien nie mieć takiego logo w ogóle, że nie ma prawa nazywać się katolickie, dlatego że drukuje teksty, które są
niekatolickie. I są tacy, którzy domagają się, mają nadzieję, że obecny arcybiskup wreszcie zrobi z tym porządek i odbierze ten tytuł tygodnikowi powszechnemu. Nie ma, nie jest nigdzie napisane, gdzie, jakie są kryteria. Nie ma w żadnym prawie kanonicznym, ani w żadnej ustawie, co to znaczy. Myślę, że potocznie jest to tak rozumiane, że to jest pismo, które nie promuje, czy jak to powiedzieć, nie lansuje idei sprzecznych z katolicyzmem jako zalecane. Nie promuje, nie robi promocji stanowiskom, poglądom czy zachowaniom sprzecznym z katolicyzmem. Myślę, że na zdrowy rozum to powinno być. Oczywiście można to rozciągnąć. Jeżeli my drukujemy artykuł profesor Środy w sprawie, która jest nam wszystkim bardzo wspólna, nie o ocenie przerywania ciąży, zupełnie o czym innym. No niektórzy mówią, jeżeli wydrukujecie Środę, to jak wy możecie się nazwać pismem katolickim? No, katolicyzm, patrząc na tego, który jest twórcą Kościoła, początkiem, no nie wiem, czy Pana Jezusa by w ogóle można było ocenić jako zachowanie katolickie. Przecież z kim on się zadawał? Zadawał się z ludźmi wykluczonymi z kręgu wiary. Po kolei. Owszem, rozmawiał z Nikodemem, który był przedstawicielem ortodoksyjnego kościoła, ale potem rozmawiał z Samarytanką, która potrójnie nie miała prawa w ogóle się tam zbliżać. I on nie mógł z nią rozmawiać. Apostołowie byli zdziwieni, że rozmawia. Po pierwsze była Samarytanką. Samarytańcy byli heretykami, schizmatykami nieczystymi z natury rzeczy. Była kobietą. Rabinom nie wolno z kobietami było rozmawiać i było zabronione ekspresji zwerzyć, uczyć kobiety Biblii. To było nie do pomyślenia. Jeszcze jak się prowadziła, nie? Też się, więc i Pan Jezus z taką rozmawiał i ona się znalazła w Ewangelii, to znalazło się jako właściwie jedna z apostołów. I to jest taka koncepcja, mi się zdaje, katolicyzmu i chrześcijaństwa. Taka bardzo ekskluzywna, bardzo taka oblężona twierdza albo otwarcie. No, tygodnik rozumie, że katolicyzm to jest z natury rzeczy otwarty. Nie ma kościoła otwartego, zamkniętego. Kościół jest z natury rzeczy otwarty, nie jest oblężoną twierdzą. I Franciszek by trzeba iść na peryferię. Ale nie Franciszek wymyślił, Pan Jezus cały czas na peryferię chodził. W pałacach królewskich raz był w pałacu Heroda, bo go tam zaciągnęli siłą. To był człowiek peryferii. I tu jest spór. Nie? Jedni chcą uporządkować wszystko, poddać ortodoksji. My chcemy, żeby uważamy, że katolicyzm to jest także przestrzeń do wymiany poglądów. Nie, żeby to był monolog rozpisany na głosy, tylko żeby spotkać się z ludźmi, którzy rzeczywiście mają inną wizję świata. Że katolicki to jest taki, który podejmuje bolesne, żenujące czy wstydliwe dla Kościoła tematy. Czy jak stworzymy takie właśnie zamknięte pisma, które będą zawsze ksiądz biskup będzie zadowolony i zostawimy całe te pola ludziom całkowicie wrogim czy dalekim od Kościoła, należy to wszystko podjąć. Więc tutaj to pytanie jest o tyle słuszne, że to jest spór o słowo, co to znaczy katolicki. Co to znaczy katolicki? Mi się wydaje, że tu jest ten bolesny moment, gdzie jest ten katolicyzm oblężonej twierdzy, zagrożenia, uważać, żeby wrogom nie dać do ręki narzędzia, i katolicyzm ryzykującym wychodzenie na peryferię. I w końcu to zależy od tego, co myśli nasz znany biskup. Jeżeli biskup krakowski powie, że nam cofa prawo używania tego tytułu, to pozostając pismem katolickim w naszym przekonaniu, będziemy musieli ten tytuł skreślić. Nie? To jest logo zastrzeżone dla firmy. Tak. Ale może nie każe nam cofnąć, już nie bądźmy pesymiści. Człowiek światły, pisał u nas, nasz autor. No.
Proszę bardzo, jest pytanie od pani.
Ja chciałam... Ksiądz był łaskaw powiedzieć parę chwil temu na temat katechetów, o ile się nie mylę, że trzeba coś z tym zrobić. Ja taką krótką przytoczę historię z mojego życia. Otóż przyjaźniłam się z pewną osobą bardzo. Pracowałyśmy, nie jesteśmy już młode. Obydwie byłyśmy w Solidarności. Bardzośmy tam działały. Po czym zmienił się jakby nasz świat. Trochę nasze drogi się rozeszły, ale spotkałam się z nią znowu. I gdzieś przypadkowo ona dostrzegła, że ja kupuję tygodnik powszechny. Na co okropnie się zdenerwowała i mówi, no co ty, oszalałaś? Tych komuchów będziesz czytać? W związku z czym ja zesztywniałam, mówię, o czym ty mówisz? O czym ty w ogóle mówisz do mnie? No jak to? No dajże spokój. No po prostu, no nawet nie wypada wstyd. Mówi, słuchaj, proszę cię, ja ci pomogę. Ja cię zawiozę do Torunia. Porozmawiasz z ojcem Tadeuszem. No ja nie wiedziałam zupełnie, co mam na to powiedzieć. Nasze drogi się rozeszły. Każda została przy swoim. Ja tak myślę, że z tym też trzeba coś zrobić.
Przede wszystkim zazdroszczę pani tej propozycji, bo byłem dwa razy, próbowałem dwa razy porozmawiać z ojcem Tadeuszem. Nie udało się. Był zajęty, więc żeby mnie ktoś tam zawiózł, że porozmawiam, to chętnie bym skorzystał, bo to jest postać bardzo ciekawa. Rzeczywiście jest niezwykła postać. Cokolwiek się powie, jest niezwykła postać, która ma ogromny wpływ na wielu ludzi w Polsce i no, nieczęsto się zdarzają takie postacie jak ksiądz Tadeusz Ryzyk. Żeby ktoś zawiózł, że porozmawiam z nim, to naprawdę zapłacił podróż i osobie towarzyszącej z przyjemnością, czy zawiózł samochodem. Ale rozumiem, że istota tego pytania jest ten podział na takich ludzi, którzy często nie czytają w ogóle Tygodnika Powszechnego, tylko znają go z jakichś cytatów w naszym dzienniku i mają taki obraz właśnie, że to jest czy komuna, czy liberałowie, a już na pewno Żydzi, czyli coś obrzydliwego, że tego nie można czytać. I pani mówi, coś z tym trzeba zrobić. Coś trzeba zrobić, ale co? Że myśmy doszli do wniosku takiego, że nawet taką niefortunną próbę wymyślili kiedyś moi koledzy, że do wszystkich proboszczów wysłali dwa numery Tygodnika Powszechnego gratis, zapraszając, żeby się zainteresował, żeby w parafii rozprowadzał. Oni byli przekonani, że wystarczy, że proboszcz jak dostanie, to z pewnością poświęci wieczór na lekturę Tygodnika Powszechnego, zachwyci się, zobaczy, że to jest cudowne pismo i dla parafii będzie sprowadzał przynajmniej 5 egzemplarzy. Nie znają proboszczów. Proboszcz takich pism dostaje pakę codziennie. Ma to czytać, jest zmęczony, ma inne rzeczy do roboty. Bóg do kosza, ten obrzydliwy Tygodnik Powszechny, co się pchają bezczelnie. Także ta akcja zakrojona na wielką skalę. No wszystkich parafii w Polsce to poszło. Jednak miała mały owoc. Jeden proboszcz w Krakowie rzeczywiście zaabonował ten do swojej parafii. Dobrze, co? My jesteśmy przekonani, że tylko dobre pismo może przełamać ten opór. to trzeba mieć cholerną cierpliwość, bo to działa strasznie wolno. Ale działamy. W tej chwili rośniemy. Sprzedaż, prenumerata ta internetowa, to wszystko dość szybko rośnie. Ktoś komuś powiedział, wiesz, to nie jest takie złe, to jest wartościowe, to jest inne, nie ma tam języka nienawiści, tam się ludzi nie flekuje na lewo, na prawo, tam się twierdzenia uzasadnia, to jest mi są otwarte na rozmowę, na dialog i myślę, że to się powoli rozejdzie, także ja sądzę, że za jakieś 50-60 lat właśnie. Tak to działa. Myślę, że wszelkie administracyjne środki czy brutalne działania nikogo nie zmuszą, żeby się przekonał do tego pisma. Ten spór, on jest w takiej warstwie, właśnie to jest spór między różnymi wizjami Kościoła, chrześcijaństwa. I to się dzieje, to się dokonuje na różnych polach. I my wtedy żyjemy, my gdzieś musimy być po której stronie tego sporu, przynajmniej ludzie wierzący. W coś się angażować, nie przeciw komuś, tylko to, co nas pociąga, no, co nas porywa, co nas zachwyca. I tylko to można zrobić. I nie trzeba tak ludzi prowokować może. Święty Paweł mówi, jeżeli miałbym zgorszyć brata mego, nie będę mięsa ja tu na wieki. To jest cytat ze świętego Pawła. Więc nie wiem, czy pani powinna powiedzieć swojej koleżance, nie będę tygodnika czytać na wieki, bo może to nie był ten typ zgorszenia. Ale nie sądzę, żeby brutalna walka, czy jakaś taka akcja propagandowa, nachalna, żeby to się zmieniło. Trzeba tutaj docierać do ludzi myślących. Społeczeństwo jest taką odwróconą piramidą. Właśnie tam idzie, gdzie ta mniejsza grupa ich prowadzi. Więc jeżeli myślącym ludziom trafimy do nich, przekonamy, że to jest warte uwagi. A sądzę, że nasi autorzy, w tej chwili ludzie, którzy do tygodnika się zwracają, chcą drukować, nawet mówią, że to już jest jedyne pismo, w którym chcą drukować, że to jest jedyne przyzwoite pismo, czy jedno z nielicznych. Więc nawet jeżeli tak myślę, nie mogę powiedzieć, że tak, bo to by było przejawem pychy, no ale jest niezłe, to jest niezłe pismo i jest tak. I to jest chyba ten styl, za którym tęskni bardzo wielu ludzi. Taki styl dialogu, sporu, oceny. My bardzo staramy, żeby nie atakować na przykład PiSu jako PiSu, ale konkretne, mówić o konkretnych sprawach, które wymagają nazwania ich po imieniu, czy... Co?
W trosce o księdza zdrowie muszę wystąpić w roli osoby, która zakończy spotkanie. Obawiam się, że podpisywanie książek i lista chętnych jeszcze zajmie nam trochę czasu, dlatego kończymy dzisiejsze spotkanie, przynajmniej tę część tutaj publiczną. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność, za udział. Ksiądz Adam Boniecki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że będą jeszcze okazje, żeby porozmawiać może w mniejszych gronach, bo w takim wielkim gronie to wspaniałe tutaj pytania, bardzo ważne, ale to wszystko tak trochę po łebkach poszło, więc albo beze mnie, między sobą warto rozmawiać o tych rzeczach. Chętnie teraz podpiszę każdemu książkę, kto ją nabył, ale tam na
zapraszamy
dole.
Zapraszamy na parter, tam jest taki uroczy
dziękuję
mały
dziękuję bardzo za przyjście, bardzo dziękuję.
Tam ksiądz za chwilę się pojawi.